Artyści. Audycja Małgorzaty Żerwe.
Sylwester Gałuszka, prezes Fundacji Kolonia Artystów. A określenie prezes w stosunku do Sylwestra brzmi dosyć zabawnie. Kto zna Gałuszkę, wie, co mam na myśli. Kto nie zna, niech posłucha. Jego i jego ulubionej ostatnio muzyki. Z winyla naturalnie.
Nasza przestrzeń to dla mnie przestrzeń życiowa, w której spędzam więcej czasu niż w domu. Chociaż dzisiaj spotykamy się w domu. I mówię tutaj o kolonii artystów. Kolonii artystów, zarówno tej nowej kolonii artystów, którą otworzyliśmy w 2015 roku we Wrzeszczu, Aleja Grunwaldzka 51, ale też mówię o naszej przestrzeni jako kolonii artystów na Dolnym Mieście, gdzie znajdują się pracownie przy ulicy Dolna 4. Znajduje się też przestrzeń wystawiennicza, której warunki oświetleniowe oraz przestrzenne bardziej pasują do wystawiania malarstwa. Dlatego tam skupiamy się na malarstwie. We Wrzeszczu bardziej w instalacje akustyczne, koncerty, instalacje i projekcje. Te dwie przestrzenie, które nazywam naszą przestrzenią. Ciekawy jestem, dlaczego tak, bo przyzwyczaiłem się mówić nasz, a nie mój. A nasz festiwal to mowa o festiwalu w Sopocie, w Państwowej Galerii Sztuki, który organizuje Kolonia Artystów i nazwa brzmi Open Source Art Festival, ale w skrócie mówimy OSA Festival.
Ładny skrót.
Zauważyłem, że dla osób, które uczestniczą i wiedzą, to jest to fajny skrót, ale kiedy pierwszy raz mówisz OSA, to brzmi bardzo dziwnie, jakby jakieś, wiesz...
Kabarety.
Kabarety, tak. Wczoraj kilkukrotnie powiedziałem do Mirosława Filonika OSA, a on się pytał, czy gra u nas Osian. To przyjedzie. Jak byłem nastolatkiem, to spotykałem się z osobami starszymi i bardzo dużo w latach 80., 90. chłonąłem muzyki elektronicznej, ale potem pojawił się Joy Division, takie, które gdzieś tam trafia i na długo zostaje w duszy. The Cure, wczesne płyty Faith, 70 Seconds. To są te płyty, które mam jeszcze w aucie cały czas i jak zapada taki moment wrzesień, jesień, to znowu je odtwarzam. Potem pojawiło się MTV, więc bardzo szybko pojawiła się Nirvana, Pearl Jam, grunge'owa mieszanka. I mam wrażenie, że OSA jest taką, szczególnie ta edycja w 2016 roku, takim mrocznym połączeniem elektroniki i tych takich melancholijnych brzmień. Joy Division, The Cure i Kraftwerk, gdybyśmy to wszystko zmieszali i podali w nowej dawce, pigułce, takim zbitem techno, to zaczyna być to właśnie... Dziwne, że o to zapytałaś, bo taka mieszanka, która gdzieś w tym programie jest widoczna. Bardziej też pytanie do uczestników, czego oni słuchali, że przychodzą na takie koncerty. Czy to odczuwają? Nie wiem. Nie mam takiego wykształcenia, żeby programowo myśleć. Oczywiście mam doświadczenie, to jest już ponad 14 lat, ale kiedy całkowicie zamkniemy się i zaufamy takiemu, wiesz, przeświadczeniu, że ja już wszystko wiem i działam tylko schematycznie, to można popełnić wiele błędów. A w takiej organizacji wydarzeń dla publiczności, dla znajomych, dla ich znajomych, popełnianie błędów będzie... Bardzo potem skutkowało długą, bo przestaną ludzie przychodzić. Ta intuicja jest troszkę wyrafinowana, bo na przykład nie pozwalam sobie na to, aby zapraszać artystów na duże koncerty bez wcześniejszego przesłuchania ich na żywo. I wtedy dopiero się decyduję. Wielu organizatorów po prostu, wiesz, odsłuchuje na laptopie, na YouTubie i zaprasza. Taki rodzaj jest dopuszczalny, ale wniesie w sobie ten margines błędu. Na koncercie, na festiwalu, który jest niszowy i publiczność mi zaufała, idzie w ciemno, to ja muszę jednak sprawdzić tego artystę i przed bookingiem dokonać tej weryfikacji. Masz taką mieszankę trochę myślenia programowego, ponieważ prowadząc kolonię artystów trzeba planować bardzo dużo do przodu. Ja nie mówię tutaj tylko o grantach, bo granty, mam wrażenie, bardzo mocno mnie ograniczają. Muszę zaplanować w październiku to, co pokażę w przyszłym roku w grudniu. Jeżeli Mikołaj Trzaska wydaje płytę i chce zagrać, to możemy to zorganizować. A gdybym chciał to zaplanować i pozyskać dotację, to musiałbym wiedzieć wcześniej, kilka miesięcy do przodu, że taka sytuacja się wydarzy. Układanie programu to może bardziej w ten sposób, że to jest szkielet. Ale tą całą tkankę pomiędzy to bardziej taka czujność na wszystkie nowości, które się pojawiają w Polsce, w sztukach wizualnych, w muzyce i też w Europie. Prezentujemy od czasu do czasu, jak nam pozwalają warunki finansowe, tych zagranicznych. To jest taki model na życie, to już wiesz, ze stoczni wyniosłem. Tam życie, sztuka i stocznia mieszały się ze sobą w jedno.
Czy to właśnie stocznia i tamta wtedy kolonia artystów, ta pierwsza, to był ten czas, kiedy wszedłeś do świata sztuki tak po uszy?
Tak, po uszy to była stocznia. To była ta przyjaźń i spotkanie z Mikołajem Robertem Jurkowskim. To było to nielegalne skłotowanie na terenie stoczni, która była jeszcze zakładem pracy. Artyści, którzy się pojawili, byli zjawiskowi dla robotników, którzy tam cały czas funkcjonowali. Było to troszkę takie elitarne. Te 6 lat na terenie stoczni bardzo mocno mnie ukształtowało. Zresztą te wyzwania, które wtedy traktowaliśmy jako problemy, a trzeba było temu wszystkiemu sprostać. Mówię tutaj o listach, które trzeba było przygotowywać, aby ludzie mogli się dostać. Wymagania ze strony ochrony Stoczni Gdańskiej. I my musieliśmy temu się podporządkować i stąd taka w pewnym momencie bardzo precyzyjna akcja wykorzystać internet. Ludzie przesyłali nam swoje imiona, nazwiska, dostarczenie tej listy o określonej porze, najpierw do Synergii 99, czyli zarządcy budynku, następnego dnia prośba o pozwolenie na wydarzenie od ochrony stoczni. Potem ustalenie, kto będzie ze strażników na tego dnia na bramce.
Na bramie stoczniowej. Historyczna brama stoczni była tam, gdzie trzeba było odhaczyć się na liście, to pamiętam.
Ja teraz jak sobie wspominam, to mam wrażenie, że organizowanie 4-5 wydarzeń w ciągu miesiąca na terenie Stoczni Gdańskiej w kolonii artystów to było jakieś niemożliwe do teraz. Chociaż... Teraz też robimy, tylko w innych warunkach. Już poza tym murem i organizujemy około 8 wydarzeń. Tylko to już są inne czasy. Czasy Facebooka zmieniły bardzo dużo. Wiesz, wtedy tylko była Gazeta Wyborcza. Tak ten głos roznosił się po mieście drogą pantoflową i Gazety Wyborczej, że w kolonii artystów coś się dzieje. Myślę, że też ta niedostępność powodowała, że na naszych wernisażach, które przeradzały się w performance'y, pokazy wideo, a potem koncerty, bardzo dużo osób przychodziło. W 2002, 2003, 2004 roku nie mieliśmy przestrzeni takich, których studenci mogliby się wystawiać, a jednak Galeria Młode Miasto, GMM i projekt Młodzi Młodego Miasta, przy którym współpracowałem z Mikołajem, pokazał, że właśnie studenci potrzebują przestrzeni. Stąd te debiuty Mariusza Warasa, Ani Reinert czy Ani Witkowskiej, Jakub Pieleszek, to właśnie w tamtej przestrzeni stoczniowej w kolonii artystów. W tej chwili nie odnajduję w Trójmieście takiego ruchu oddolnego.
No tak, bo wyście działali kompletnie nieformalnie wtedy.
Okej, to był squatting, to było jakieś takie zagospodarowanie przestrzeni własnym sumptem, ale jednak sformalizowane, bo jednak każdy miał umowę i każdy co miesiąc płacił za te pracownie. To, co było nie takie całkowicie oddolne i niezależne w porównaniu z tym, jak teraz funkcjonuje kolonia artystów, to myślę, że mieliśmy całkowitą niezależność od miasta. Nie byliśmy formą prawną z NIP-em, z jakimś REGON-em i dlatego nie dostawaliśmy żadnych dotacji. Nawet nie mogliśmy się ubiegać. Więc jeżeli mówimy o tym okresie kolonii artystów na Stoczni do 2008 roku, to wszystko, co tam się wydarzyło, było całkowicie zorganizowane bez funduszy zewnętrznych czy miejskich pozyskiwanych, sponsoringu i tak dalej. To były takie akcje oddolne, a które kojarzą mi się z taką całkowitą niezależnością. W tej chwili od momentu, kiedy Kolonia Artystów jako fundacja posiada przestrzeń jakąkolwiek, czy tą na Dolnym Mieście, czy we Wrzeszczu, to mam wrażenie, że już jesteśmy zależni. Ja już wtedy nie mówię, że to są działania niezależne. Oczywiście mamy takie wydarzenia, które nazywamy Do It Anyway i zaznaczamy w ten sposób na plakatach i w informacjach medialnych, że pewne wydarzenia są robione całkowicie bez środków zewnętrznych. Są to tylko wpłaty własne fundatora, zbiórki biletowane. Dla mnie to jest o tyle ważne, że jak podpisujesz umowę czy z Ministerstwem Kultury, czy z Urzędem Miasta, to jest tam taka formuła informowanie, skąd jest dotacja. I uważam, że w drugą stronę też powinno być informowanie publiczności, że to wydarzenie jest zrobione dzięki pracy społecznej kilku osób i dzięki temu, że oni wpłacają pieniądze 10 zł za bilet i te pieniądze idą dla artystów. Myślę, że to jest fair właśnie takie informowanie.
Jak do it anyway.
Do it anyway. No taka transparentność też wydatków, no bo jednak jesteśmy fundacją i od początku jest to dla nas bardzo ważne, co też dla niektórych nawet ostatnio usłyszałem widoczne, że nasze ulotki też są transparentne. Przenoszą sobie tą transparentność już na całą identyfikację Kolonii Artystów. Bardzo mi się to spodobało, dlatego chciałem wspomnieć. Bardzo chciałem być malarzem. Ja zawsze myślałem o tym, że artysta to malarz. Dopiero kiedy spotkałem Mikołaja, to otworzyło mi się bardzo dużo innych dróg, bo okazało się, że można robić performatywne akcje, można robić akcje społeczne, można robić projekty badawcze, że można nie robić nic i to też będzie sztuką. A przede wszystkim w pewnym momencie zachłysnąłem się sztuką wideo, pierwszą kamerą, montażem. Chyba jakiś miesiąc temu przeglądałem kanał YouTube'owy PGR Artu. Tam są filmy od 2009 roku, to jest wtedy, kiedy kupiliśmy pierwsze kamery HD. I tak naprawdę pojawialiśmy się na większości z wydarzeń, rejestrując to. I ja wracałem do domu i z dwóch kamer od razu montowałem. Tam jest ponad 300 filmów. No samo się nie nauczyło. Chodziło o konsekwencje i takie zaparcie. Ale jeżeli pytasz o obraz, to w tym roku nie namalowałem żadnego obrazu, ale w tamtym roku namalowałem 4 obrazy. Pamiętam takie miesiące, kiedy malowaliśmy z Mikołajem jako PGR 102 obrazy. Miesięcznie. Tylko, że małe. Takie 10 na 10. Niebieskie z kropkami. I nazywaliśmy ten projekt Znaki Czasu. Każda praca była numerowana. W magazynie na Stoczni jest ich 1000 kilka, bo to był projekt na cały rok. Czyli co miesiąc malowaliśmy 102 obrazy. Oprócz tego robiliśmy cały czas wydarzenia i edukację. Ja nie wiem, jak to się wydarzało. No bo wiesz, no to doba miała też 24 godziny, tak jak teraz. Ale mimo wszystko może to, że tak naprawdę myśmy zastoczniowali tam. Nie było tego miasta poza bramą. I tylko ta stocznia, takie nieustające wakacje Żarmusza troszkę. Siedzenie tam, a więc czas się wydłużał i można było cały czas pracować. To mnie nauczyło wtedy, że artysta czy też organizator nie wymyśla czegoś sam sobie, tylko wymyśla słuchając potrzeb z zewnątrz. To jest takie badanie, że wieszasz obraz i okej, jeżeli przez miesiąc obejrzało go 100 osób, a inną wystawę 1000, to wiemy, w jakim kierunku ludzie w tej chwili chcą iść. Takie projekty, które są pilotażowe, mnie bardzo interesują. Tak zrobiliśmy, zwieszajmy artystów każdego dnia, kiedy przez 3 miesiące wieszaliśmy codziennie jeden obraz danego artysty. I sprawdzałem, notując, ile osób przychodzi, czy to są znajomi, czy przychodzą tylko na napić się wina, czy bardziej kogoś interesuje sztuka, którzy artyści mają większą publiczność. Czyli znowu takie przeniesienie z tych czasów stoczniowych, projektów badawczych, projektów społecznych na działania programowe teraz już fundacji. Kota mnie rozproszyła. Takie projekty pilotażowe, jeżeli wśród publiczności faktycznie zafunkcjonują, to wtedy staramy się pozyskać na to dotacje. Jak na przykład Wrzesz Art, który stwierdziłem po rozstaniu z Mikołajem, że czas na zakończenie po 5 edycjach. I to też jest pytanie do festiwalu OSA. W tamtym roku zastanawialiśmy się, czy po 5 edycji, która była wielkim sukcesem, zarówno frekwencyjnym, jak i ze strony artystów dostaliśmy odpowiedź, że jest super. Mogliśmy spokojnie zakończyć i na przykład podążyć w inną stronę, ale może to jeszcze nie jest ten moment, bo to jest to, o czym mówisz, intuicyjne działanie. Wiem, że jeszcze jest wiele tematów, które chcemy poruszyć i field recording na Open Source Art Festival się pojawił i synchronizacja dźwięku. Czyli to nie jest tylko zapraszanie artystów, tylko poszukiwanie w danym temacie, który sobie określamy. W tym roku jest to światło. Jeżeli skończą nam się tematy albo skończą się artyści, to wtedy trzeba zakończyć i poczekać na jakieś nowe bodźce. Żeby nie doprowadzić do takiego powolnego wypalenia, wiesz? Takiego, że już się nie chce. To cały czas musi coś stymulować. I dzisiaj robiłem na przykład tabelki. Takie tabelki.
Kto... To cię stymulowało?
Nie, ale ucieszyłem się, że przeniesienie czegoś, co jest wirtualne, w takich tabelkach, kiedy kto odbiera podest, kiedy przyjeżdżają mikrofony i głośniki. Taka tabelka ma 4-5 stron i się okazuje, że można to wszystko ogarnąć i potem zobaczyć, czy jak w zegarku szwajcarskim sprawdziło się. To już nie intuicyjne, ale takie matematyczne działanie, wiesz? Nie robimy tego dla pieniędzy. Sprowadzamy tych artystów, których uwielbiamy słuchać i chcemy ich zaprezentować tutaj, no, dlatego żeby się tym podzielić. Ta satysfakcja jest wtedy, kiedy publiczność przychodzi i jest zadowolona. Że taki niszowy festiwal powstaje albo taki koncert, który się organizuje Kolonii Artystów, to jest kilkadziesiąt godzin pracy w miesiącu, a OSA Festiwal jest przygotowywany cały rok. I im bliżej tego otwarcia, tym większa ekscytacja. Tym bardziej jest tak, że okej, wiem, co w tamtym roku się nie udało, ucząc się na błędach, trzeba zapisać, żeby była latarka, ponieważ tam jest zgaszone światło i ten wolontariusz nie widzi, czy ci ludzie mają opaski, czy nie mają. Wiesz, takie proste, to nie jest duży festiwal, na którym pracuje 100 osób i artysta jest anonimowy. On poznaje każdego z nas, i tego, który wozi, i tego, który otwiera drzwi, i tego, który sprzedaje płyty, i tak dalej. To jest mała ekipa i artyści przebywają z nami przez kilka dni, więc to wszystko się udaje, ponieważ wytworzona jest pewna atmosfera tego, o co chodzi naprawdę. Chodzi o spotkanie. Można doprowadzić do sytuacji, że zapraszasz artysty, który gdzieś jest za granicą, bardzo ci się podobają jego prace albo sztuka wideo i okazuje się, że jak przyjeżdża, to jest totalnym bucem i nie macie nic ze sobą wspólnego, ale chyba jeszcze do takiej sytuacji nie miałem, nie doprowadziłem.
Hipotetycznie.
Hipotetycznie. Wiem, że takie rzeczy istnieją, że pomiędzy organizatorami, kuratorami a artystami dochodzi do jakichś spięć. Ja nie mam chyba takich. Może jestem za bardzo ugodowy.
Powiedziałeś, to tak dramatycznie zabrzmiało, jak się rozstaliśmy z Mikołajem.
No bo to jest dramat, wiesz, i śmieję się przy tym, bo to jest dramat, bo ja wciąż w to nie wierzę, co się wydarzyło. 12 lat wspólnego działania i to takiego działania dzień w dzień, przebywania, rozmowy, myślenia, pytania, odpowiedzi.
Nawet gdybym cię nie widziała z Kasią, to bym myślała, że jesteście parą. Nierozłączni.
Nawet nierozłączni muszą się rozdzielić. Nie byliśmy parą, ale uważam Mikołaja za wielkiego przyjaciela. Przynajmniej do tamtego momentu, kiedy rozstaliśmy się. I mam jakieś takie wrażenie, że to jest chwilowe, tylko że to chwilowe już trwa rok, tak? I to długa chwila. Natomiast jestem pewien, że bez tego spotkania z Mikołajem nie byłbym tym, kim jestem. Pokazanie świata sztuki, że on nie jest taki, jaki mi się wydawał przedtem. I też myślenie o dziele sztuki, o kompozycji wystawienniczej, proporcjach, o skali, o nabieraniu dystansu do wszystkiego. To jest bardzo ważne, czego się nauczyłem od niego. Nie mając świadomości tego w trakcie, że to jest pewna lekcja, wiesz? To jest chyba najfajniejsze, tylko takie traktowanie na równi i mam wrażenie, że to działało w dwie strony. My byliśmy zarówno tak różni i tacy sami, że czasami bez żadnych rozmów wiedzieliśmy, o co nam chodzi, kiedy wszyscy dookoła nie mieli pojęcia, o czym my rozmawiamy, więc to są rzeczy, za którymi się tęsknię, ale wiem, że trzeba iść dalej, bo ten rodzaj kolonii artystów, który Mikołaj gdzieś miał w głowie i w pewnym momencie ja miałem w głowie, te drogi się rozeszły, niestety. To smutna historia. Bardzo. Może jeszcze jakoś się to wszystko kiedyś zejdzie. Nie wiem, na razie jest tak. Taki zacytuję z 2013 roku komentarz pani, która przyszła na koncert Arszyna Krzysztofa Topolskiego, który wykonywał performance pod tytułem Letter, czyli sprzężenia zwrotne z klawiatury zamieniał na dźwięki, dotykając mikrofonami klawiatury i szukając tych sprzężeń zwrotnych. Pani napisała, że artysta od początku do końca stroił się. Naprawdę, 40 minut strojenia i nie mogła tego, jak gdyby czekała, na tyle była konsekwentna, że czekała, aż to się skończyło. Natomiast nie znalazła w tym performansie dźwiękowym Krzysztofa dla siebie chyba przyjemności, więc odradzała. A ja nie odradzam, ja zapraszam, bo to jest rodzaj poszukiwania cały czas. Wiesz, ile razy możemy chodzić na te same zespoły, których znamy wszystkie piosenki? No, to tak kojarzy mi się z takim zamknięciem, a poszerzanie polega na tym, że co chwilę gdzieś znajdujemy coś nowego i to jest taka weryfikacja, albo mi się to podoba, albo nie. A mam wrażenie, że kolonia ma już taki wachlarz w porównaniu z tą kolonią na terenie stoczni bardzo zawężony. Co nie jest złe, bo wiemy, w którym kierunku idziemy, że to jest muzyka elektroniczna, to są obiekty, instalacje, to jest pewien sposób, co nas kręci, to jest ten minimalizm i czasem można sobie pozwolić, tak jak teraz mamy taką wystawę Magdaleny Jankowskiej z falami morskimi i z odbiciami. Odbiega od naszego nurtu wystawienniczego, ale to też dlatego, żeby trochę przewietrzyć przestrzeń, ja w ten sposób to nazywam, takim wpuszczenie czasem powietrza jest bardzo ważne, żeby popatrzeć z innej strony i z dystansu. Tak. Ja urodziłem się w Przemyślu. I tam się wychowywałem, blisko Bieszczad. Teraz to szczególnie czuję, bo te okresy jesienne to mnie ciągnie, wiesz, w góry tam, w tamte rejony. Rodziny już mam tutaj, zarówno siostra, która założyła swoją rodzinę, i mama. To jest egocentryczne, że zamiast jeździć na święta te 900 kilometrów na południe Polski, wolałem, aby tutaj rodzina się przeprowadziła i wtedy mamy bliższy kontakt. Znajomi mówią, no mieszkamy nad morzem, ale nie chodzimy nad to morze, żeby tam przebywać. A tak samo jak przeprowadza się rodzinę, to potem się okazuje, że jest się na jednym obiedzie w miesiącu tylko, nie? Przez 2 godziny. Ale tak, ja jestem z tego regionu podkarpackiego. I bardzo ważne, aby o tym nie zapomnieć, bo ja nie jestem stąd. Pojawiłem się w Trójmieście znikąd tak naprawdę i chciałem coś zrobić. Pozyskiwać przestrzenie i udostępniać artystom i robić niszowe koncerty w mieście fajerwerków. No, to jest bardzo trudne. Ale po tylu latach wreszcie mamy lokal, który nie jest w piwnicy. Jest dużo słońca i można pysznej kawy się napić, posiedzieć i poczytać książkę, poobcować ze sztuką i posłuchać z płyt winylowych wspaniałej muzyki. No to jest już jakiś taki osiągnięty, może nie sukces, ale stopień, do czego dążę. To już jest na dobrym etapie.
muzyki Rhyme z winylowej płyty słuchaliśmy z Sylwestrem Gałuszką.
Była to audycja Małgorzaty Żerwe z cyklu Artyści. Radio Gdańsk 2016.